Gość popołudniówki.
Andrzej Pierzchała, witam Państwa z gorzowskiego studia popołudniówki Radia Zachód, a dziś moim gościem jest pan profesor Grzegorz Kucharczyk, historyk, wybitny znawca i specjalista od spraw historii Niemiec, autor wielu ważnych, znaczących publikacji i książek, m.in. bestsellerowych Hohenzollernów, na co dzień dziekan Wydziału Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego w Akademii Jakuba z Paradyża. Witam pana profesora.
Dzień dobry.
Panie profesorze, historia Niemiec była bardzo burzliwa i skomplikowana. To truizm. Czy ich pozycja dzisiejsza jakoś z niej wynika?
No z pewnością mamy, tak patrząc na te, że jak powiem, nie tak głębokie korzenie, taką linię rozwojową Niemiec rzeczywiście od powstania Zjednoczonej Rzeszy w 1871 roku, a nawet jeszcze kilkadziesiąt lat wcześniej, kiedy państwa niemieckie jeszcze nie zjednoczone w jednym państwie są na przykład w awangardzie rozwoju przemysłowego, transportu wtedy.
Majstewka nawet można by powiedzieć.
Tak, które zaczynają się właśnie jednoczyć w ten sposób. One zawierają najpierw dwustronne porozumienia, na przykład o jednolitych liniach kolejowych. No i potem z tych dwustronnych układów zrobił się jeden wielki ogólnoniemiecki związek celny, a potem powstała Rzesza Niemiecka.
Druga Rzesza,
tak. Która była, że tak powiem, państwem modernizującym się, wzorem także dla wielu ludzi na Zachodzie i w Stanach Zjednoczonych, wzorzec do naśladowania. Proszę sobie uświadomić, że niejaki profesor Uniwersytetu w Princeton, Woodrow Wilson, który w 1912 roku wygrał wybory prezydenckie i znamy go zupełnie z innych wydarzeń, on jako naukowiec amerykański uważał, że system stworzony przez Ottona von Bismarcka jest znakomity, tylko do naśladowania.
No i później ta nieszczęsna Trzecia Rzesza, którą zapamiętaliśmy i stąd ta nazwa wiąże się jednoznacznie i kojarzy się fatalnie. A poza tym, panie profesorze, Niemcy przegrali dwie wojny światowe w XX wieku. Drugą rozpętali i ludobójstwo na skalę niewyobrażalną się tam dokonało. No, Stalin później nieco przebił Hitlera, jeśli chodzi o ilość. Ale mimo to dziś są dominatorami. Mają pozycję dominującą w Europie.
Tak, proszę zwrócić uwagę, że zarówno po pierwszej wojnie światowej, jak i po drugiej wojnie światowej od razu pojawiły się głosy wśród koalicji państw zwycięskich, które pokonały Niemcy, że Niemcy nam są potrzebne. Tak głosili na przykład Brytyjczycy po pierwszej wojnie światowej. Do tego stanowiska przychylili się Amerykanie, że Niemcy jednak to jest, trzeba ich dopuścić do tworzenia nowego ładu międzynarodowego. Ta gospodarka niemiecka jest potrzebna dla ogólnego rozwoju ekonomicznego na świecie i podobne głosy pojawiły się po II wojnie światowej w innej konstelacji. Rozpoczyna się zimna wojna. No i Niemcy, w tym przypadku zachodnie i Bundeswehr są potrzebne jako część na przykład systemu obrony Paktu Północnoatlantyckiego. Więc od początku, właściwie prawie że dzień po podpisaniu bezwarunkowej kapitulacji, nagle się okazuje, że bez Niemiec z punktu widzenia Zachodu na przykład nie da się skutecznie stworzyć systemu obrony przeciwko Sowietom. No i na tym Niemcy polityczne, ale i gospodarczo procentowało.
No, wygrywały. Plan Marszala oczywiście, czyli w gruncie rzeczy była wina, nie było kary.
I to w podwójnym sensie nie było kary. Zarówno gdy chodzi o te relacje międzynarodowe, jak i trzeba pamiętać o tym, że nie było żadnych poważnych rozliczeń zbrodniarzy wojennych w Niemczech, w samych Niemczech.
Denazyfikacja to była fasada.
Denazyfikacja to była po pierwsze rzecz narzucona z zewnątrz, to znaczy przez Anglosasów i Francuzów, mówimy o zachodnich Niemczech, bo w NRD, komunistyczne NRD w ogóle nie było denazyfikacji. Taka jest prawda, że wielu funkcjonariuszy NSDAP przeszło gładko z jednego totalitarnego systemu na drugi. Ale nie było rozliczeń wewnętrznych, to znaczy nie było takiej denazyfikacji wewnętrznej w Niemczech.
Niemcy, wracam do tego z uporem maniaka, do tej dominacji niemieckiej w Europie dzisiejszej, w Unii Europejskiej. No, choćby ze względów ludnościowych stanowią ogromną siłę. 95 bodajże deputowanych na 750 to Niemcy i oni potrafią często ponad podziałami ideologicznymi i partyjnymi stawiać, co u nas jest właściwie nieosiągalne na dzisiaj.
Bo tak działa poważne państwo. Niemcy są poważnym państwem i traktują się jako poważne państwo, dlatego na przykład poważne państwo, jak rozgrywa politykę zagraniczną, grają jednocześnie na wielu fortepianach. Proszę zwrócić uwagę, po 2015 roku, jak nastąpiła zmiana rządów w Polsce, z jednej strony wypowiadał się polityk niemiecki z Niemiec, Martin Schulz, który...
Socjalista.
Tak, przewodniczący Parlamentu Europejskiego wówczas. I on mówił zupełnie w innym tonie niż w tym samym czasie pani kanclerz Angela Merkel, też polityk niemiecki.
A Schulz. Rząd to szeroka koalicja, tak zwana, tak?
Tak, ale rząd mówił, ale my z panem Schulzem nic, ponieważ jest to polityk europejski. Ale dobrze przecież każdy wiedział, że to jest rozgrywanie w tym przypadku sprawy polskiej na dwóch różnych fortepianach. I robili to, i robią to ciągle. Z jednej strony mówimy jako Niemcy, jako rząd, że tak, tak, oczywiście solidarność europejska, ale z drugiej strony przecież budujemy drugą rurę na dnie Bałtyku razem z Rosją.
No właśnie, całkowicie wbrew zasadzie solidaryzmu jakiegoś europejskiego, bo przecież to jest zagrożenie bezpieczeństwa energetycznego dla wielu państw. Bo przecież w te bajki, że to jest projekt gospodarczy czy też ekonomiczny, nikt nie wierzy chyba.
No oczywiście, że to jest na użytek propagandy zewnętrznej i różnych naiwnych ludzi, także których nie brakuje w Polsce. Natomiast Niemcy rzeczywiście rozgrywają i dbają o swoje interesy dość bezwzględnie. Ale warto powiedzieć, że tak zwani szanujący się politolodzy w Niemczech z tytułami naukowymi, oni wprost piszą o Niemczech obecnie teraz jako nowe państwo środka. Reich der Mitte. I państwo środka oczywiście kojarzy się zupełnie z innym państwem niż z Niemcami.
No tak, ale to jest stary projekt, że tak powiem. Pan profesor często wspomina w swoich publikacjach o Mitteleuropie.
Tak, Mitteleuropa wersja 2.0. To jest strategia Mitteleuropy, czyli utworzenia dominacji politycznej, gospodarczej, wojskowej, ale też kulturowej Niemiec w regionie Europy Środkowej między Bałtykiem, Morzem Czarnym i Adriatykiem w czasie I wojny światowej. Natomiast dzisiaj mamy powtórkę z tego scenariusza, bo warto pamiętać, że autor strategii Mitteleuropy, Friedrich Naumann w 1915 roku pisał o tym, że istotą rzeczy jest na przykład zerwanie z germanizowaniem Polaków. Dość tej germanizacji, to się nie sprawdziło, to jest nieskuteczne.
Nie tędy droga.
Polacy nawet mają prawo do swoich uniwersytetów, szkół, a nawet mogą mieć własne państwo. Natomiast czym jest Mitteleuropa? Mitteleuropa, strategia imperialna Mitteleuropy polega na czym? Na kontroli. Bo prawdziwe imperium to jest kontrola. To nie jest ludobójstwo. Hitler nie był prawdziwym, klasycznym imperialistą, on chciał stworzyć imperium nowego typu czysto rasowo. Natomiast klasyczne imperium to jest kontrola, to znaczy my wyznaczamy granice rozwojowe. Gdzie jest szklany sufit? To my wyznaczamy. Na przykład, przekładając to na język, który jest zrozumiały dla naszych słuchaczy całkiem konkretnie. To znaczy stocznie postkomunistyczne, złe, nieproduktywne stocznie w Szczecinie trzeba zamykać, natomiast te same stocznie postkomunistyczne, nieproduktywne w Rostocku i w Wismarze po NRD-owskie jak najbardziej powinny korzystać ze wsparcia rządu niemieckiego.
Do tego jeszcze polityka historyczna, ale to jest temat na oddzielną rozmowę. Panie profesorze, czy to prawda, że Margaret Thatcher była przeciwna zjednoczeniu Niemiec?
O tak, była przeciwna, nie tylko Margaret
Już
Thatcher.
Już się o tym nie wspomina zupełnie.
No tak, no bo to nie wspomina się o tych głosach rozsądku. Mało tego, to przeciwny zjednoczeniu Niemiec był prezydent ówczesny Francji, François Mitterrand, tylko on miał taką przypadłość, że po pierwsze był socjalistą i jako francuski socjalista wymyślił sobie, że zabezpieczyć Europę, a zwłaszcza Francję przed silnymi zjednoczonymi Niemcami najlepiej trzeba zrobić poprzez namówienie Niemców do wstąpienia do projektu pod tytułem Nowa Wspólna Waluta Europejska. Bo zresztą Helmut Kohl nie za bardzo palił się do tego pomysłu, ale Mitterrand uważał, że to będzie ta kotwica, która przytrzyma Niemcy. No tak przytrzymała, że teraz wszystkie statystyki pokazują, że to Niemcy przede wszystkim korzystają na euro.
I Holendrzy tracą Włosi, nie mówiąc o Grekach, którzy stracili miliardy, ogromne kwoty.
A Francja jest w chronicznym kryzysie.
Ale ostatnio francuscy politycy przehandlowali poparcie dla Nord Stream 2 za Acta 2, które popierali w sposób zdecydowany.
No tak, no to jest zabawne, bo średnio co 3-4 miesiące prezydent Emmanuel Macron zgłasza na różnych forach kolejne wizjonerskie wizje naprawy Unii Europejskiej, które te kolejne wizjonerskie wizje naprawy Unii Europejskiej polegają na stworzeniu misternego mechanizmu przepływu pieniędzy z budżetu niemieckiego do budżetu francuskiego. Politycy niemieccy, ponieważ mamy do czynienia z poważnymi politykami, oni doskonale wiedzą, o co chodzi, więc oczywiście chętnie my jak najbardziej podpisujemy, my jak najbardziej będziemy się obcałowywać na schodach Pałacu Elizejskiego, ale żadnych konkretów.
No, prezydent Macron ma problemy we własnym kraju i będzie mniej energii zużywał na działalność międzynarodową. Reformowanie Unii. Bardzo dziękuję, panie profesorze, za to spotkanie. Już zapraszam na następne za czas jakiś. Pan profesor Grzegorz Kucharczyk, wybitny, specjalista od historii Niemiec, na co dzień dziekan Wydziału Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego w Akademii Jakuba z Paradyża, był gościem popołudniówki Radia Zachód. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję.